audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak, witam państwa bardzo serdecznie. Czy państwo słyszycie ten dźwięk na początku naszego dzisiejszego spotkania? Dzisiaj jest z nami w studiu około 1000 pszczół, proszę państwa, i królowa matka, a przywiózł nam tych licznych gości pan Piotr Budziszewski, prezes Fundacji Miód i Malina, pszczelarz, prezes Koła Pszczelarzy w Płońsku. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie, witam serdecznie.
Panie Piotrze, jestem zdumiona, że prawie 1000 pszczół zmieściło się w jednej takiej skrzyneczce.
Tak, tak, to jest taki mały mini ulik, taki pokazowy. Jeździmy, my jako fundacja jeździmy na pokazy właśnie do szkół, do przedszkoli, do klubów seniorów i pokazujemy, jak rzeczywiście pszczoła wygląda. I na takiej jednej rameczce jest blisko 1000 pszczół. I takich ramek w prawdziwym ulu jest nawet do 20, czyli to jest około 20 000 pszczół w jednym ulu, a w sezonie takim już maksymalnym, czerwiec, lipiec, to jest prawie 30 000 pszczół. Czyli sobie wyobraźcie miasto Ciechanów i jedna królowa i wszystkie te pszczoły się słuchają jednej królowej.
Jeszcze bardziej jestem zdumiona jednak tym intensywnym dźwiękiem, które pszczoły tutaj wydawały do mikrofonu. Myślałam, że mniej słychać jest pszczoły, ale jednak to jest tak intensywny dźwięk, dają znać o sobie.
To jest, i tu jest jedna rama. To jest taka część tylko ula, a w prawdziwym takim dużym ulu naprawdę ten dźwięk jest bardzo, bardzo wyraźny. Co ważne jest, ta częstotliwość tego dźwięku jest na takim poziomie, że uspokaja nasze myśli. Człowiek jak jest zestresowany i słucha wyraźnie tego dźwięku pszczół, naprawdę potrafi się odstresować, uregulować taki rytm natury. To jest przepiękne. I no i ten zapach prosto z ula, to jest nie do opisania dzisiaj w studio, prawda, ale jest przepiękny, taki miodowy, leśny zapach, taki ziołowy. Jak już pszczoły noszą ten pierwszy nektar, to jest coś niesamowitego.
O tej działalności edukacyjnej, jeśli pan pozwoli, panie prezesie, porozmawiamy w dalszej części naszego spotkania, ponieważ chciałabym jeszcze dodać, że dzisiaj o życiu pszczół mówić będziemy. Na jakim etapie są teraz pszczoły? Co dzieje się w ulach o tej porze roku?
Pszczoły całą zimę walczą ze zmianami temperatur. Nigdy nie śpią. One tutaj potrzebują bardzo dużych ilości energii. Po to są im potrzebne zapasy miodu na całą zimę, ale na wiosnę przychodzą w taki troszeczkę inny rytm, czyli już wychodzenia z ula, już pierwsze penetracje terenu, zwiedzanie okolicy, szukanie pierwszych kwiatów. Najczęściej to jest kwiaty wierzby. No już za chwilę, no już tutaj pięknie mirabelki widziałem w Ciechanowie, u mnie w Płońsku troszeczkę później, ale tu Ciechanów już cały biały w mirabelkach i pszczoły szukają tego pyłku, szukają pierwszych zdobyczy nektaru i to daje im impuls do tego, żeby matka zaczęła składać pierwsze jajeczka i jest wymiana pokoleń. Te pokolenie zimowe, które miało przetrwać, ogrzać całą strukturę ula, musi odejść, jest wypracowane, jest zmęczone, a w to miejsce przyjdzie to nowe pokolenie, które będzie zdobywało pokarm, miód i dbało o rozwój całej rodziny i do doprowadzenia do tych 30-40 000 osobników w lipcu.
Jak w całym świecie, wymiana pokoleń.
Musi być niestety.
Odnośnie do tych mirabelek, panie Piotrze, to przecież cała tutaj okolica naszego radia porośnięta jest właśnie drzewkami owocowymi, a więc może wypuścimy po audycji na chwilę nasze pszczółki.
No, wolałbym wrócić z nimi do domu, bo pszczoły mają taką cechę, że pamiętają swoje miejsce pobytu. I tutaj rozleciałyby się, zmarnowałyby nam się te pszczoły, ale mirabelka jest takim przecudnym kwiatem, który symbolizuje te przemijanie czasu. Mirabelka strasznie szybko gubi te płatki i to widać, jak ten czas nam umyka. Zwłaszcza teraz na wiosnę. Te chwile są takie błyskawiczne. To widać właśnie zwłaszcza na tych kwiatach mirabelki. No i zapach tych kwiatów mirabelki, no jest, tak się kojarzy z wiosną, chyba żaden kwiat tak nie daje tego zapachu pięknego.
Tak niepozorny owoc, a ile ma wartości również w ciągu roku? Czyli tak, pszczółki już robią rozpoznanie terenu, a zapytam w takim razie w drugą stronę, kiedy one już zamykają się w ulu, kiedy kończy się sezon? Ile to trwa tak naprawdę?
Sezon tak intensywny, przygotowania rodziny do taki naturalny, w Polsce trwa kilka miesięcy. Najczęściej kończy się pod koniec lipca, w połowie sierpnia. No napływ nowych roślin, tak jak na przykład nawłoć, roślina inwazyjna, powoduje to, że ten okres się troszeczkę wydłuża. W terenach górskich troszeczkę inaczej, bo tam są wrzosy i miód spadziowy występuje bardzo późno. Ale tu na terenach naszego północnego Mazowsza, tak to nazwijmy, to kończy się w połowie sierpnia. I pszczoły już skracają loty. bardziej już pilnują gniazd, szykują się już do zimowli, czyli karmią swoje następne pokolenie, te zimowe, obficie, żeby miało ciało tłuszczowo-białkowe, obfite, żeby to starczyło tym pszczołom do wiosny. I te pszczoły już nie biorą udziału w żadnych pracach w przerabianiu nektaru, w szykowaniu pyłku, w wykarmianiu młodego pokolenia. One ma służyć tylko do ogrzania zimą całej tej struktury rodziny. I to jest ich główne zadanie, przetrwać do wiosny, przetrwać do kwietnia. I to jest taka najważniejsza cecha. A pszczoła letnia, czyli ta, która wyjdzie z komórki w żargonie pszczelarskim, wygryzie się z plastra pod koniec kwietnia, zaczyna bardzo ciężko pracować i ta pszczoła żyje bardzo krótko, bo czasami tylko miesiąc czasu, ona się zapracowuje na śmierć. Ten dzień jej pracy jest bardzo długi, praktycznie od świtu gdzieś do godziny 18, czyli to jest bardzo długo i pracuje bardzo, bardzo intensywnie. To życie jest bardzo króciutkie, a pszczoła zimowa potrafi kilka miesięcy przeżyć, więc to jest taka ogromna różnica. No, nie bierzemy tu pod uwagę najważniejszej, czyli królowej, która potrafi żyć nawet 5 lat. Ale to już jest osobna historia, też bardzo ważna.
Tutaj miałam ten zaszczyt zobaczenia królowej w tym pojemniku, który pan przywiózł. Jak one się zachowują, te królowe, i jak pszczoły wokół królowej się zachowują? Czy to jest rzeczywiście dla nich taki największy autorytet?
Poruszyła bardzo pani ciekawy temat i tutaj królowe na początku, jak się wysypują w okolicach czerwca, gdy się roją, gdy chcą się w naturalny sposób pszczoły roić. Czasami jest taki etap w ich życiu, że pojawia się 5-6 młodych królowych. Jest to bardzo intensywny czas dla nich. One walczą o, jakby to powiedzieć, elektorat. Mamy rok wyborczy, więc możemy nawiązać te ich cechy zachowawcze, społeczne są bardzo, bardzo podobne do naszych ludzkich. Pszczoły z reguły wybierają pszczołę na matkę, która cechuje się najlepszymi cechami, która daje im szansę na jakiś rozwój. Czyli tak jak my też bierzemy na lidera kogoś, kto najmocniej obiecuje w danej dziedzinie jakieś rozwiązanie, kto ma jakąś wiedzę. I tu u pszczoł jest takim charakterystycznym wybór, która matka wydziela najwięcej feromonu, która najbardziej jest żwawa, żywa, która daje jakiś potencjał na rozwój. I tak pszczoły wybierają tą jedną królową sobie na życie. Pozostałe najczęściej albo giną w wyniku walki między sobą, wygrywa najsilniejsza, albo zabierają część roju i rozwijają się już poza ulem, zdobywają nowe tereny, nowe siedliska. I co najważniejsze, u pszczół jest weryfikacja tego, co obiecuje im ta młoda królowa. Czyli już po składaniu jajeczek, to jest ciężka praca królowej, uczymy się na bajkach, gdzie ta królowa obfituje tylko w laury, ale to jest bardzo ciężka praca. Ona musi złożyć w sezonie, w ciągu doby od 2 do 3 tysięcy jajeczek. To jest taka wymiana pszczół, że ona musi w ciągu doby te umierające pszczoły, ginące w terenie z przepracowania, zastąpić nowym pokoleniem. To jest 2-3 tysiące jajeczek na dobę. To jest bardzo ciężka praca. I co się okazuje? Pszczoły weryfikują taką królową. Jeśli ona nie spełnia tej obietnicy i nie zapewnia im tego młodego pokolenia, jest natychmiast wymieniana. Tu jest weryfikacja po prostu wręcz aż brutalna, czyli nie spełniasz warunków, wymieniamy, wybieramy nową królową, która spełni te warunki.
A zaskakująca jest moim zdaniem, panie Piotrze, analogia do człowieka po raz kolejny, prawda? No to wszystkie cechy, tak jakbyśmy opowiadali o życiu ludzi.
No tak, tutaj jeżdżąc do szkół, do przedszkoli, najłatwiej nawiązać kontakt ze słuchaczami, nawiązując do tych podobieństw. Podobnie tak jak my ludzie rozwijamy się, zaczynamy od przedszkola, uczymy się pewnych rzeczy w szkole podstawowej, później w szkołach średnich, tak samo pszczoły też mają podzielony rozwój na etapy w życiu. Taka młoda pszczółka, ja to tak porównuję, że jeden rok życia to jest mniej więcej jeden dzień pszczoły. W bardzo takim mocnym uproszczeniu, ale to strasznie trafia do ludzi. Taka dwudniowa pszczółka to takie jak mało pięcioletnie, sześcioletnie, powiedzmy, dziecko posprząta tylko po sobie zabawki. To ta czterodniowa pszczółka też tak tylko posprząta po sobie tylko tą komóreczkę. I tak powoli ona zaczyna rozwijać się i robić coraz bardziej perfekcyjne zajęcia w ulu. Tak samo i my ludzie. I co jest fantastyczne, że na przykład my w wieku, powiedzmy, 18-20 lat idziemy na prawo jazdy, to pszczoła właśnie tak między 18 a 20 dniem życia swojego zaczyna dopiero uczyć się fruwać, tak? Do tej pory zajmuję się tylko pracami w ulu, nie umie fruwać. No to jest fantastyczne, to tak, no, bardzo mocne porównanie. Kończy tą maturę w wieku, powiedzmy, 18 lat, tak jak my, i idzie już pracować na pełny etat, już ma prawo jazdy i wylatuje z tego ula. To jest wiele cech takich zachowawczych, takich społecznych jest bardzo, bardzo podobnych.
I tak jak człowiek zapracowuje się na świecie.
Tak, i tutaj też jest bardzo ważne, jak jestem w klubach seniora, że nawet ta spracowana pszczółka, która już nie ma siły prawie latać, bo często ma już uszkodzone skrzydełko, też pełni bardzo ważną funkcję w ulu, bo to jest taki bank wiedzy dla rodziny pszczelej, gdzie młoda pszczoła przylatuje pierwszy raz ze świeżym nektarem i nie jest pewna, czy ten nektar jest właściwy dla tej rodziny. To ta starsza pszczółka bięży na języczek i daje znać pszczołom. Jeśli drga, ta jest taka zadowolona, to znaczy mówi tej wnuczce: słuchaj, jak ja byłam w twoim wieku, to ten nektar był pycha, zbierajcie go jak najwięcej. A jeśli wypluwa go z powrotem na języczek, to mówi: okej, tego nie bierzemy. To często jest na przykład z nektarem kasztanowca, który dla pszczół jest trujący, no nie wszyscy o tym wiedzą, ale jest niewłaściwy. W dużym stężeniu nektar kasztanowca nie jest właściwy dla pszczół.
A jak pięknie wyglądają kwitnące, tak, kasztanowce. Pięknie, tak. Dobrze, panie Piotrze, to powiedzmy w takim razie, jakie miody na jakich terenach zbierają pszczoły?
Północne Mazowsze jest tak fajnie podzielone, bym to powiedział, na takie dwie strefy uprawowe, głównie, gdzie to są te pożytki towarowe i okolice tutaj Ciechanów, Płońsk i Pułtus, to są strefy, gdzie jest dużo uprawy rzepaku. A dalej jedziemy troszeczkę na północ, tam już Pułtusk, Raciąż, to tam zaczynają się gryki. I to są takie dwa główne towarowe pożytki. No, jeszcze oczywiście są sady owocowe. No i tu najważniejsze na tym terenie północnego Mazowsza miody lipowe. Specyficzne miody, przepyszne. Nie są to miody jasne, typowe z lipy, z kwiatu lipy, bo nasze lipy tutaj na Mazowszu oprócz nektaru mają jeszcze spać. I te miody lipowe nasze tutaj są miodami nektarowo-spadziowymi. Są ciemne, ciemno-herbaciane. Te miody są bardzo bogate w mikroelementy. To jest zasługa tego, że mamy taki płaski teren. Nasze rzeczki tutaj od Ciechanowskiej Łydyni po naszą Płonkę, w Kre i te inne rzeki płyną sobie tak spokojnie, leniwie. I te nasze drzewa okoliczne w tych miejscach mają cały czas latem piękny podciąg do korzeni. I roślina, mimo że jest w okolicy w tym czasie susza, często już teraz w lipcu występują susze, to ona oprócz nektaru w kwiecie daje świetną spać. I te miody tutaj są przepiękne właśnie. Nie spotykałem się, byłem w górach, tam miód lipowy inaczej smakuje. Czuć czystą lipę, fajny aromat, ale nasze są takie bogate. To od razu czuć, że ten organizm inaczej funkcjonuje, czuć tą energię w naszym organizmie po takim miodzie tutaj z naszego Mazowsza.
A wrzosowe chętnie pszczółki u nas zbierają, czy raczej to domena gór?
Wrzosy, fajny pożytek, tylko wrzosów jest coraz mniej. Wrzosy to była domena naszych poligonów wojskowych. Kiedyś, jak była służba obowiązkowa, tych ćwiczeń było dużo. Płonęły te poligony, a wrzos jest takim pionierem. On musi mieć spaloną ziemię, żeby się w ogóle rozsiać, rozwinąć. I tych poligonów jest coraz mniej. I tego miodu wrzosowego coraz ciężej zdobyć. W ogóle wstawić gdzieś pszczoły na takie pewne, czyste wrzosowisko. Warunki się zmieniły. No teraz ćwiczy wojsko amerykańskie. A oni nie chcą pszczelarzy u siebie na poligonach, tam jest troszeczkę inaczej, dyscyplina większa. No i ten wrzos jest przepyszny, zwłaszcza polecam panom. Miód wrzosowy ma bardzo dobre właściwości na ten nasz gruczoł. W wieku tam powyżej 50 lat, który powinniśmy badać, na gruczoł prostaty, i polecam te miody wrzosowe. Naprawdę, naprawdę pomagają. I trzeba szukać tego miodu.
Czyli bardziej w terenach górskich jednak,
bardziej,
prawda,
w górskich, tak. Tam bardziej, bliżej Krakowa jest duży poligon. Tam jest strefa zachowawcza. Celowo jest poświęcone jedno miejsce, gdzie się co roku wypala, bo sama wycinka drzew nie pozwala na rozwijanie się. Musi być wypalony las. Fragment lasu musi być wypalony, żeby wrzos się odtwarzał. Później go wypycha brzoza, sosna, samosiejki i wrzos ginie. Niestety wrzos ginie.
Lasów raczej celowo się nie podpala, więc to tak. Utrudniony warunek. Mhm. Panie prezesie, dlaczego miód jest cudem natury?
No i tutaj to jest szereg analiz, szereg badań, ale nie będziemy tutaj zanudzać naszych słuchaczy. Ja tylko powiem w ten sposób, że obecnie jestem na czwartym semestrze już farmacji, gdzie dowiedziałem się, ile dobroczynnych substancji produkują nam rośliny. Naturalna aspiryna na przykład z wyciągu kory wierzby. Tak, i teraz weźmy sobie pod uwagę, że pszczoły przynoszą koncentrat tej rośliny, czyli przynoszą pyłek i nektar. Więc one przynoszą wszystkie te dobroczynne części tej rośliny. To jest koncentrat, że tak powiem, tej rośliny. I to jest świetnym suplementem uzupełniającym mikroelementy, witaminy. Są tam enzymy pszczele, które pozwalają świetnie funkcjonować z naszym organizmem. Na przykład brak lizyny czy treoniny w naszym organizmie jest świetnie uzupełniany pyłkiem i miodem. Naprawdę świetny suplement, mało uczulający przede wszystkim, bo naprawdę jest niewielki współczynnik ludzi uczulonych na miód. Mhm. I tutaj polecam. A już suplementami, tymi chemicznymi, już trzeba, prawda, uważać, tak? To już tam jest różnie.
No ale oprócz tego, co dostarczymy organizmowi do środka, to także zewnętrznie, dermatologicznie miód jest, prawda, pyłek tutaj, mhm, prawda, bardzo chętnie wykorzystywany. Ileż to kosmetyków jest oczywiście z produktów pszczelich.
Miód jest fantastyczny. Pyłek, no bym powiedział, że to już jest taka bomba witaminowa. Jedna mała płaska łyżeczka zapewnia kompleks witamin na cały dzień. To jest, mało tego, tam są i w pyłku i tłuszcze, i białka. Tłuszcze omega-3, które są nam potrzebne. Białka do stabilizacji pracy jelit na przykład, do stabilizacji ubytków witamin. Enzymy w miodzie pozwalają nam również przekształcać inne produkty, które spożywamy, w łatwiejszy sposób i w bardziej przyswajalny. Na przykład żelazo zawarte w zwykłym twarogu, zmieszane z miodem, powoduje to, że jest łatwiej wchłaniane przez błonę w jelitach. Czyli nie tracimy tego pokarmu, jest łatwiej, te cenne rzeczy są łatwiej wchłaniane. To jest stara zasada, że jesteśmy tym, co jemy. Jesteśmy zbudowani, nasz organizm to jest twierdza i teraz z czego my zbudujemy tą twierdzę, tak? No i dobrze by było, żeby tym spoiwem takim między tymi mikroelementami był właśnie miód i pyłek. Polecam teraz właśnie na wiosnę, jak się wysypały te przeziębienia, bóle gardła, również propolis, który jest takim zapomnianym, świetnym antybiotykiem na bóle gardła, na bóle dziąseł. Bardzo fantastyczny, naturalny, przeciwbakteryjny, przeciwbólowy środek.
Myślę, że nikt nie ma wątpliwości. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo wartościowe są to produkty, ale ja zapytam pana, jak rozpoznać dobry miód? Czy każdy miód na rynku jest miodem?
I tutaj niestety mam bardzo przykrą wiadomość i z całą odpowiedzialnością i z ciężarem na barkach muszę powiedzieć, że tak na około 24-26 tysięcy ton wyprodukowanych miodów u nas w Polsce napłynęło do nas ponad 40 tysięcy miodów z zewnątrz. I z tych ponad 40 tysięcy, ponad 64% ciężko nazwać nawet miodem, czyli to są jakieś produkty cukropochodne z aromatami, z barwnikami i tak dalej. Więc jest to bardzo, bardzo przykre, bo my jako taki kraj samowystarczalny praktycznie na wyprodukowanie i spożycie miodu, zalewani jesteśmy miodami, raz, że nie wiadomo jakiego pochodzenia, to bardzo, bardzo wątłej jakości. I teraz oznakowanie tych miodów też jest bardzo przykre, bo mamy oznaczenie z Unii, spoza Unii, nie wiemy w jakim to jest udziale procentowym, bo tam naszego miodu może być nawet 5%, tak, i jest sprzedawany, wrzucany na półki. To jest jedna rzecz i dobrego miodu przede wszystkim trzeba szukać u dobrego swojego sąsiada, bo często nie wiemy, że nasz sąsiad jest pszczelarzem. On ma gdzieś działkę na wsi i tam ma parę pszczółek. Polecam tych pszczelarzy małych amatorów, bo oni mają czasu na to, żeby tam bawić się w jakieś domieszki. Oni bardziej, sprzedaż tam miodu to jest bardziej relacje z ludźmi, jak życie na tym miodzie, jak jakiś dorobek życiowy. Oni to traktują jako własne hobby, jako relacje i ten klient to jest bardziej takim przyjacielem rodziny, jak klientem. I tam polecam szukać u tych małych pszczelarzy, takich gdzieś tam w terenach mocno wiejskich, dobrze przy lesie, gdzieś przy naturalnych rozlewiskach rzek, gdzie mają pasieki, bo tam są naturalne pożytki. To też daje gwarancję dobrego jakościowo miodu. Jest wiele sposobów, gdzie można rozróżnić miód, ten taki sztuczny, zafałszowany od prawdziwego. Jednym jest to, że przelewając miód płynny nawet z dużej wysokości, z metra, to ta struga nie powinna się przerwać. On ma taką mocną siłę, taką lepkości, że ta struga nie powinna się rozerwać. Miód zafałszowany już syropem będzie się przerywał. Drugą ważną rzeczą jest, że jak mamy miód taki płynny i go rozpuszczamy już w płynie, ten miód naturalny bardzo ciężko się rozpuszcza. On ci trzyma cały czas łyżki, będzie się rozciągał na takie pasma, a nie będzie chciał się rozpuścić. Miód zafałszowany rozpuści się błyskawicznie praktycznie. Miód, jak już skrystalizuje, co jest jego naturalną cechą, bo tam miód jest produktem cały czas żywym, tam cały czas pracują enzymy, cały czas go zmieniają i proces krystalizacji to jest etap, gdzie enzymy zakończyły swój pełen cykl pracy. Ten miód już jest doskonale przerobione na cukry pioste, które są świetnie wchłaniane w nasz organizm. I miód skrystalizowany, jak już mamy, to łatwo jest sprawdzić poprzez umoczenie nawet w łyżeczce, takiej w odrobince takiego miodu ołówka. Ołówek nie powinien się rozmazać, bo miód wtedy taki prawdziwy skrystalizowany nie zawiera praktycznie wody. On tam do 10-15% wody zawiera, więc ten ołówek nie powinien się rozmazać. Cały czas powinien trzymać ten swój ślad jednolity. I drugim takim, którego nie popieram sposobem, jest umoczenie zapałki, która po potarciu o draskę powinna się zapalić. No, ale tak do analizy dokładnej to już są potrzebne potężne laboratoria, takie jak na przykład w Puławach, gdzie tam właśnie wychwytują te zafałszowane miody. I więc wracamy cały czas do tego tematu. Szukamy swojego sąsiada. I to będzie najlepszą taką dewizą na to. On będzie chciał pilnować, żeby ten nasz gość rodziny cały czas witał w naszej pasiece.
Panie Piotrze, wspomniał pan, że działalność ekologiczna to jest to, co przyświeca panu i Fundacji Miód i Malina, którą pan reprezentuje. Proszę powiedzieć, czy te spotkania są ciekawe, interesujące, bo tu słyszeliśmy, że i dzieci się interesują, i seniorzy. Gdzie jeszcze pan bywa z tą przenośną skrzyneczką, z tym przenośnym ulem?
Tak, przenośny ten ul plus tam wiele, wiele innych rzeczy, bo do dzieci trafiamy przez formę zabawy. Dzieci nas, później miło tak spotkać dzieci gdzieś na ulicy, na chodniku i z uśmiechem pokazują: mamo, to ten pan, który się tam z nami bawił i pokazywał nam pszczoły. Przyjeżdżamy w kombinezonach, dzieci też ubieramy w kombinezonach, żeby poczuły tą pracę pszczelarza. Jesteśmy w klubach seniora i tam nawiązujemy do naszej tradycji dawnej takiej, bym powiedział, jeszcze przedwojennej, gdzie te produkty naturalne, może inaczej, te tradycyjne, były na stałe w naszych domach, że my przetwarzaliśmy tą żywność domowymi sposobami, to była smaczna i zdrowa żywność. I częścią tego składu były też i miody, i produkty pszczele. Jednym z fajnych takich naszych tradycji narodowych to przecież były miody pitne, były przecież te nasze słynne nalewki międzywojenne, gdzie każda pani gospodyni miała własny przepis chroniony, przekazywany z babci na wnuczkę często, tak? I my wracamy do, jak wędrujemy między klubami, to właśnie kreujemy właśnie tą naszą polską, starą tą wieś, gdzie te warzywa, owoce były takie dopieszczone przez naszego dziadka, tatę, i tutaj wracamy do tego, żeby korzystać z naszych polskich walorów, nie szukać czegoś z zachodu, co tak naprawdę nie jest dla nas ani zdrowe, może smaczne, ale nie do końca też zdrowe i przyjemne, więc tutaj w tym kierunku. W klubach seniorów często zwracamy również uwagę na poprawienie sensoryki i motoryki, bo oprócz wykładu, oprócz pokazu mamy część zajęć, gdzie zwracamy na to uwagę. U seniorów już się robią problemy z tą motoryką, z koordynacją wzrokowo-ruchową i poprzez takie zajęcia, takie praktyczne, przygotowanie własnego posiłku czy robienia świeczek, poprawiamy pracę tych zmysłów, zmysł dotyku, smaku. Nawet jak przyjeżdżają te pszczoły, to nasi podopieczni, tak to nazwę, sprawdzają zmysł słuchu, właśnie słuchając naszych pszczółek. Tak? I to jest też bardzo ważne. Ale zaczynamy w tym roku bardzo poważną kampanię z akcją Masz Głos z Fundacją Stefana Batorego, gdzie będziemy w tym roku chcieli, żeby we wszystkich tutaj samorządach, gminach powstały specjalne komisje do spraw ochrony środowiska. I chcemy, żeby w tych komisjach od spraw ochrony środowiska byli członkowie z zewnątrz, spoza urzędów, żeby te komisje były dosyć obiektywne. Zależy na tym, żeby w tym roku wyborczym i w przyszłym roku, zwłaszcza w przyszłym, tym samorządowym, no nie umknęło społeczeństwu zmiany, jakie się dzieją wokół. Żeby się nie okazało, że kosztem pięknego parku jest położona jakaś ulica, że kosztem jakiejś obwodnicy jest zniszczony jakiś akwen wodny czy jakiś fragment lasu. To jest bardzo ważne, bo to nam umyka, jest już realizowane, a społeczeństwo dopiero podnosi krzyk, gdzie już jest za późno.
Chyba każda miejscowość boryka się z tymi problemami. Wycinki lasów przy drogach są teraz nagminnie wycinane drzewa. Też dużo lasu się wycina, a więc myślę, że to niepokoi mieszkańców i obserwatorów, znawców życia przyrodniczego.
Tak, i tutaj będziemy właśnie uczulać społeczeństwo, żeby reagowało wcześniej, gdy są zmiany planów zagospodarowania, gdy są wrzucane propozycje tej zabudowy. Nie jesteśmy całkowicie przeciwko wycince. Czasami trzeba zrobić dojazd do szkoły nowy. Jeśli to funkcjonuje i to ma poprawić byt społeczeństwa taki ogólny, my to rozumiemy, ale jeśli to ma tylko służyć zarobkowi jakiemuś pojedynczemu deweloperowi, to tak nie do końca się z tym zgadzamy, więc tego będziemy na to uczulać, będziemy na to zwracać uwagę, jak są podcinane drzewa, jak są pielęgnowane i to będziemy chcieli w tych naszych samorządach prześwietlać teraz wspólnie właśnie z akcją Masz Głos, Fundacją Stefana Batorego, bo to jest bardzo ważne w tej
bardzo
chwili.
Bardzo cenna inicjatywa. Ale porozmawiajmy jeszcze przez chwilę, panie Piotrze, w jaki sposób zatruwane są pszczoły, o pestycydach, o tym, że nieuczciwie rolnicy podchodzą do spraw wysiewania oprysków. Czy dla państwa to jest dramat, że niestety to narasta, to zjawisko?
Troszeczkę się poprawiła relacje między rolnikami i pszczelarzami, ale nigdy nie będzie do końca idealnie z prostych powodów. Rolnik patrzy przez bardzo krótkowzroczną ekonomię na dziś, na ten rok, a my pszczelarze musimy patrzeć na ekonomię przez pryzmat 30-40 lat, bo tak mniej więcej 15 pierwszych lat się rozwija taka pasieka i następne 15 lat do ile ma ten pszczelarz siły i zdrowia, czyli tam do 75-80 roku życia pracują w tych pasiekach. Z czym się zmieniło w rolnictwie? Jak obserwuję, bo od 1995 roku obserwuję, kiedy środki chemiczne były bardzo drastyczne, czyli jak były pszczoły zatrute, to od razu to było widać w ulu i przed ulem. I można było wskazać winowajcę. W tej chwili te środki są długo działające, czyli pszczoła jest potruwana, ona cały czas lata, ale ma krótsze życie i nie można znaleźć tego winowajcy tak jednoznacznie. To widać po tym, że nie ma przybytku w ulu. Bardzo ważne jest, żeby te środki ochrony roślin, nawet jeśli to jest tylko preparat od grzybów, jeśli to jest tylko odżywka dolistna nawozowa, były stosowane tak mniej więcej już po godzinie 18. Wiem, że z rolnikami ciężko o taki konsensus, z tego względu, że oni też mają swoje temperatury do stosowania tych oprysków i po 18 już będzie chłodno, ten oprysk nie będzie działał. Ale dziwię się czasami, jak jest pełny maj, temperatura około 30 stopni na słońcu i oprysk jest robiony w biały dzień. Ten oprysk po prostu nawet nie zadziała na tej roślinie, bo to odparuje natychmiast na tych rozgrzanych listkach tej rośliny. Dlaczego po 18? Aktywność pszczoły jest tak mniej więcej do godziny 17, nanoszą nakropu i one go muszą zagęścić. I cały sztab tych pszczół jest ściągany z terenu po to, żeby odparować ten nektar, żeby było miejsce na następny zbiór na kolejny dzień. I jeszcze bardzo ważna rzecz. Pszczoły, jak już się ułożą, że tak powiem, do zbierania z danego pola, to lecą bez pamięci. Po prostu, no tak jak my do supermarketu, gdzie tam jest promocja 50%. Nie patrzymy co, ale bierzemy, bo jest taniej. I pszczoły tak mniej więcej reagują. I teraz, jeśli są potraktowane w międzyczasie opryskiem, i tak powtarzam, nawet jeśli to jest odżywka dolistna, to ona zmienia zapach tej pszczoły, która przelatuje przez taką chmurę. I ona wraca z powrotem do ula, jest zabijana przez własne siostry wartowniczki. Bo ona zmieniła swój zapach. Ona już nie pachnie ich królową, to jest dla niej obca pszczoła. I to jest bardzo ważne. Jeśli ten oprysk jest robiony po 18, już bardzo, bardzo wcześnie, to pierwsze pszczoły zwiadowczynie, które wylatują, stwierdzają, że te pole no nie pachnie dla nich atrakcyjnie. Dla nich to jest po prostu śmierdzące. I one nie zwerbują tam pozostałych pszczół, zbieraczek. Po prostu tam nie lecimy, to nie jest pole dla nas. I te pszczoły będą szukały innego miejsca zbioru i nie będą tak podatne na te zatrucie, bo znajdą sobie inny pożytek, bezpieczny.
Pamiętajmy o słowach, że świat bez pszczół, proszę państwa, by się szybko skończył. Nawet obliczono tak, że 4 lata bez pszczół i świat by już niestety nie mógł funkcjonować. A więc ten skarb, który jest wokół nas, pielęgnujmy i dbajmy o niego. Czy pszczoły są dla pana przyjaciółkami, panie Piotrze?
No dla mnie to jest jak rodzina. Każdy ul to jest jak dziecko. To jest takie wychuchane, wydmuchane. spisana na kartce każda historia, każda wymiana matki, ile zebrały nektaru, ile miodu, ile zebrały pyłku, to jest wszystko skrzętnie notowane. Nawet do takich celów, czy dana rasa pszczoły sprawdza się na tym terenie, czy nie, czy ściągać dalej takie same matki, czy poszukać jakiejś innej linii. Środowisko się zmienia, może trzeba poszukać innej. I to są bardzo cenne zjawiska, nawet na przyszłość dla kogoś. No w międzyczasie też również piszę pracę, zbieram materiały do pracy doktorskiej, więc to też jest obszar taki przynajmniej 20 lat badań, więc będzie o czym pisać. No to jest przede wszystkim rodzina, to jest taka druga rodzina. One pracują tutaj dla mnie, więc ja muszę być im bardzo, bardzo wdzięczny.
A w świat pszczół zabrał nas dzisiaj pan Piotr Budziszewski, prezes Fundacji Miód i Malina, pszczelarz, prezes Koła Pszczelarzy w Płońsku. Bardzo dziękuję za to niezwykłe spotkanie, które, no myślę, dało nam też dużo do myślenia, panie Piotrze.
Mam nadzieję, cieszę się, że jestem tutaj dzisiaj. Mam nadzieję, że do zobaczenia i do usłyszenia.
A na koniec jeszcze oddajmy głos naszym gościom. W studio jest z nami dzisiaj prawie 1000 pszczół z królową matką i poczujmy te dźwięki, które wydobywają pszczoły. Do usłyszenia państwu, Barbara Tokarska-Wójciak.